Dzisiaj otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 14 rozdział. Będziemy kontynuować rozważanie tej Ewangelii. Dzisiaj przeczytamy od pierwszego wersetu do szóstego. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset. Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. A dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Powiedział do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże więc możemy znać drogę? Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. 14 rozdział tak właściwie wchodzi już w taką głębszą fazę kazania w wieczerniku. Uczniowie razem z Panem Jezusem są w górnej izbie, w tak zwanym wieczerniku. Pan Jezus spożywa razem z nimi ostatnią wieczerzę, Paschę. I od 13 rozdziału do 16 mamy opis ostatnich chwil Pana Jezusa ze swoimi uczniami. Pan Jezus zostawia im tam swoje obietnice, daje przykład swojej miłości. A 17 rozdział mamy modlitwę arcykapłańską Pana Jezusa, w której prosi Boga Ojca, żeby wypełnił wszystkie te obietnice, które Pan Jezus składa swoim uczniom. Więc te rozdziały od 13 do 16 można powiedzieć, że to jest miejsce święte, kiedy Pan Jezus ma społeczność ze swoimi uczniami. A 17 rozdział to jest miejsce najświętsze, gdzie sam Pan Jezus Chrystus, nasz arcykapłan, wchodzi przed Boże oblicze i tam wstawia się za nami. 13 rozdział mówi nam o tym, że Pan Jezus dał przykład swojej miłości względem uczniów. Względem uczniów, którzy zastanawiali się, który z nich jest większy, który bardziej z nich zasługuje na większą pozycję, na władzę w królestwie. Nikt z nich nie chciał się na tyle upokorzyć, uniżyć, żeby obmyć stopy swojemu współuczniowi. Pan Jezus bierze więc wodę, bierze ręcznik i on jest tym, który zniża się do poziomu niewolnika i obmywa stopy swoim uczniom. W ten sposób pokazuje im swoją miłość. W 13 rozdziale czytamy, że wiedząc, że nadeszła jego godzina, umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca. I daje przykład tej miłości poprzez obmycie stóp swoim uczniom. Później pod koniec rozdziału i w międzyczasie Pan Jezus pokazuje, że kto będzie zdrajcą, że będzie wydany przez Judasza w ręce tych, którzy chcą go zabić. Zapowiada to, że uczniowie rozproszą się, zapowiada zaparcie się Piotra. I wcześniej zachęca i napomina i daje im przykazanie miłości, aby się miłowali tak, jak on ich umiłował. Nowy standard, poprzeczka jest wyżej zawieszona niż w Starym Testamencie. Macie miłować się nie tak jak siebie samego, ale macie miłować się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem, czyli aż na śmierć. Aż do takiego poświęcenia, że gotowi będziecie oddać swoje życie za braci czy za siostry. Przechodząc do 14 rozdziału, musimy powiedzieć o tym, że uczniowie mieli swoje własne wyobrażenie na temat mesjaństwa Pana Jezusa. Oni oczekiwali, że Pan Jezus jako Mesjasz przyjdzie i zaprowadzi porządek. Wprowadzi żydowski ład tutaj na ziemi, przepędzi Rzymian, Jerozolima będzie teraz centrum świata, on będzie stamtąd rządził, a Żydzi będą panującym narodem nad resztą narodów. Punktem szczytowym ich wyobrażeń był triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Ludzie witali Pana Jezusa jako króla, wołali Hosanna synowi Dawidowemu i uczniowie, idąc z Panem Jezusem, mieli przekonanie, że to jest właśnie ten czas, kiedy Pan Jezus obejmie swoje królestwo tutaj na ziemi. Ale zaraz potem Pan Jezus wchodzi do świątyni. I zamiast objąć panowanie, to wypędza przekupniów, rozwala stoły tych, którzy handlują w świątyni i mówi, że zrobiliście z domu mojego ojca jaskinię zbójców, dom kupiecki. Zaraz potem mówi do Greków, którzy przyszli do niego, że jest jak ziarno pszeniczne, które musi obumrzeć. Jeśli umrze, wyda obfity owoc. I potem zapowiada swoją śmierć w 12 rozdziale. I ich wyobrażenie o wielkim mesjaństwie, o wielkim królestwie Pana Jezusa Chrystusa przerodziły się w trwogę i niepewność. Po tym, jak Pan Jezus właśnie mówił o swojej śmierci, 12 rozdział, 23 werset i 24, Jezus im odpowiedział: nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje. Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity owoc. I w 27 mówi: teraz moja dusza jest zatrwożona. I cóż powiem, Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. I w 32, 33 mówi: a ja, jeśli będę wywyższony na ziemię, pociągnę wszystkich do siebie. A mówił to, dając znać, jaką śmiercią miał umrzeć. Więc Pan Jezus zaraz po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy mówi o swojej śmierci. Wcześniej też mówił o swojej śmierci uczniom. Ale uczniowie mieli na tyle silne przekonanie, wyobrażenie królestwa, że prawdopodobnie traktowali to tylko jako przypowieść. Bo dla nich punktem odniesienia było zwycięskie panowanie Mesjasza. Następnie Pan Jezus mówi o zdradzie Judasza. Kolejna rzecz, która trwoży uczniów. Który z nas jest zdrajcą? Który z nas wyda naszego Pana? 13 rozdział, 21 werset. Pan Jezus mówi: to powiedziawszy, Jezus wzruszył się w duchu i oświadczył: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was mnie wyda. Później zapowiada zaparcie się najbardziej gorliwego ucznia, Piotra, który był pierwszy w szeregu, który zawsze był tym, który wychodził do przodu, który był z Panem Jezusem, kiedy on wchodził do dziewczynki, która umarła i wskrzesił ją z martwych. On był jednym z trzech, którzy byli na górze przemienienia, którzy zobaczyli chwałę Pana Jezusa. A ten Piotr, lider uczniów, ma się zaprzeć i Pan Jezus to zapowiada w 38 wersecie 13 rozdziału. Swoje życie za mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, zanim kogut zapieje, 3 razy się nie wyprzesz. Więc uczniowie są przerażeni. Ich wyobrażenia runęły. Pan Jezus mówi, że on umrze, oni się rozproszą. I widzimy tutaj Pana Jezusa, który również jest kilka godzin przed swoją własną śmiercią. Mówiliśmy o tym, że on jako wszechwiedzący Bóg doskonale wiedział, kiedy i jak umrze. Wiedział, co go czeka. Znał cierpienia, które miały przyjść na niego. Wiedział, że będą na niego pluli. Wiedział, że będą go biczowali i w końcu przybiją go do krzyża. Ale pomimo tego, że to jest kilka godzin przed tym wydarzeniem, Pan Jezus nie zajmuje się swoim własnym lękiem. On odsuwa swoją trwogę, kiedy mówi: jestem przerażony, że nadchodzi ta godzina. On odsuwa własne lęki i skupia się na lęku i na trwodze swoich uczniów. I to jest niesamowity przykład miłości Pana Jezusa, że On stawia swoich uczniów ponad swoje samopoczucie. Dlatego mówi do nich: niech się nie trwoży wasze serce. On, umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca. Umiłował ich ponad siebie samego. Umiłował ich aż tak bardzo, że wiedział, że ma cierpieć, ale nie, tak bardzo nie zajmował się tym, jak zajmował się cierpieniem i trwogą i lękiem swoich uczniów. I to uczniów, którzy za kilka chwil się rozproszą. Uczniów, którzy za kilka chwil się go zaprą. Uczniów, którzy uciekną od niego, kiedy on będzie osaczony i pojmany przez swoich wrogów. Niesamowita miłość Pana Jezusa. W wersetach 1-2 mamy pociechę. Pociechę, która zawiera obietnicę. Werset 1, tutaj widzimy doskonałość Pana Jezusa, Boga człowieka, który skupia się na lęku swoich uczniów, a nie na swoim własnym. Oni są przerażeni tym, co mówi Pan Jezus. Ich życie lega w gruzach. Zastanawiają się, co teraz zrobimy. Zostawiliśmy wszystko, co mieliśmy. Rzuciliśmy wszystko ze względu na Pana Jezusa i poszliśmy za Nim. A teraz On mówi, że On umiera i że nas zostawi samych, że idzie, ale wy teraz za mną pójść nie możecie, ale dopiero później pójdziecie. Pan Jezus jest zainteresowany ich stanem i stawia to wyżej niż swoje własne lęki. Jest współczujący i pozostawia im tajemnicę. Mówi, przestańcie się bać, przestańcie się trwożyć. Niech się nie trwoży wasze serce. I mówi, wierzcie w Boga, wierzcie i we mnie. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Warszawski przekład mówi. UBG mówi, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. To są dwie różne formy użyte. W jednym jest tryb rozkazujący, wierzcie w Boga i wierzcie we mnie, a w drugim jest tryb oznajmujący, wierzycie w Boga i tryb rozkazujący, wierzcie i we mnie. I obie formy są akceptowalne, są do przyjęcia, dlatego że w języku greckim i ta forma jest poprawna, i ta jest poprawna. Możemy interpretować to w taki sposób i w ten drugi. I pierwsza forma, to, która mówi wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, kładzie nacisk na to, że śmierć Pana Jezusa była zapowiedziana przez Boga Ojca w Starym Testamencie, przez Pisma i proroków. Stary Testament zapowiadał, że Mesjasz musi umrzeć, że musi cierpieć, że odda swoje własne życie za swój lud, że umrze zastępczą, męczeńską śmiercią za swój własny lud. Również Pan Jezus, kiedy był na tej ziemi, On również zapowiadał swoją śmierć. Więc możemy przyjąć, że Pan Jezus tutaj mówi, wierzcie Bogu to, co o mnie powiedział i wierzcie mi to, co powiedziałem o swojej śmierci. Nie bójcie się, ale wierzcie, dlatego że to jest zapowiedziane. Nic nie jest poza kontrolą Boga, nic nie jest poza moją kontrolą. To było wszystko zapowiedziane i to się musi stać. Wierzcie w Boga i wierzcie we mnie. Druga zaś forma wskazuje na to, że uczniowie wierzą w Boga. Wierzą w Boga, którego nie widzą. Wierzą w Jego miłość, której nie widzą. Wierzą, że ten Bóg troszczy się o nich, chociaż tego nie widzą. Chociaż Go nie widzą. Więc Pan Jezus mówi, skoro wierzycie w Boga, którego nie wierzycie, nie widzicie, to wierzcie i we mnie, gdy odejdę i nie będziecie mnie również widzieć. I myślę, że cały kontekst wskazuje nam na tą właśnie drugą formę. Wierzycie w Boga, wierzycie, że On jest, wierzycie, że On was kocha, że się o was troszczy. Wierzcie i we mnie, gdy was pozostaje i gdy nie będziecie mnie widzieć. Do tej pory uczniowie mają wiarę, którą możemy nazwać Tomaszową wiarą. Wierzę, bo widzę. I oni wierzą, bo widzą Pana Jezusa. Widzą Jego znaki, Jego cuda, widzą Jego wszechmoc, widzą Jego dowody tego, że jest Bogiem, widzą dowody boskości. Ale przyjdzie taki czas, który Pan Jezus zapowiada i mówi, odejdę, nie będzie mnie z wami. Więc jak wierzycie w Boga, tak samo wierzcie i we mnie. Nie pozostawię was samych, później dalej 14 rozdział mówi. W pierwszym rozdziale, 8 wersecie, tam Piotr chwali taką wiarę wierzących, kiedy pisze do nich, mówi o ich wierze i mówi tak, a choć go nie widzieliście, miłujecie. I w niego, choć teraz nie widzicie, wierzycie. I cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały. Tutaj Piotr chwali wierzących, że chociaż nie widzieli tak jak on, Pana Jezusa, to w Niego uwierzyli i Go miłują. Kiedy Pan Jezus objawia się Tomaszowi i on mówi, wkłada ręce w bok, wkłada ręce w znaki po gwoździach, w ślady po gwoździach, on mówi, Pan mój i Bóg mój. Pan Jezus mu odpowiada, uwierzyłeś, bo zobaczyłeś. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Więc Pan Jezus, kiedy mówi, wierzycie w Boga i wieście we mnie, mówi, kiedy ja odejdę, nadal wieście. Nadal wieście to w to, że jestem Bogiem, że mam moc. To wszystko wam zapowiedziałem, to wszystko pisma zapowiedziały na mój temat. W wersecie drugim czytamy, w domu mego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam, idę, aby wam przygotować miejsce. Dom ojca jest to sformułowanie, którego używa tylko Pan Jezus. I robi to właściwie trzykrotnie. Pierwszy raz, w drugi rozdział Jana, 26 werset, kiedy wchodzi do świątyni i mówi, z domu mojego ojca uczyniliście jaskinie zbójców i tak dalej, i tak dalej. Więc świątynia jest nazwana domem ojca. Później w domyślnie jest w przypowieści o marnotrawnym synu. W Ewangelii Łukasza, 15 rozdziale, kiedy czytamy, że starszy syn, gdy usłyszał pieśni, gdy usłyszał, że ludzie się radują w domu, w domyśle, w domu swojego ojca, rozgniewał się. Więc w tej przypowieści też widzimy, że jest dom ojca, który oznacza szczęście, radość, gdzie jest szczęście, radość i błogość. I trzeci raz mamy tutaj, w 14 rozdziale, w domu mego ojca. I o czym Pan Jezus mówi? Mówi o niebie. Ci, którzy są na spotkaniach środowych, studiujemy teraz pierwszą królewską, 8 rozdział. I tam w tym 8 rozdziale czterokrotnie Salomon mówi o niebie jako miejscu zamieszkania Boga. Kiedy wysłuchasz w niebie, w miejscu twojego zamieszkania. Więc niebo jest tutaj nazwane domem ojca. Kiedy Pan Jezus mówił, że ta świątynia jest domem ojca, później pod koniec swojej działalności, pod koniec swojego życia, kiedy uczniowie pokazywali mu tę świątynię, jaka piękna jest, Pan Jezus powiedział, że nie zostanie kamień na kamieniu. Do faryzeuszy mówi, że ten wasz dom wam pusty zostanie. Skończyło się. Nie ma świątyni. Więc teraz dom ojca jest w niebie. Pan Jezus odnosi to do nieba. Niebo jest nazywane w Biblii na różny sposób. Raz nazwane jest krajem, w Łukasza 19 rozdział, 12 werset, albo ojczyzną, w Hebrajczyków 11 rozdziale, 16 wersecie. I to wskazuje nam na wielkość. Wskazuje nam na jego wielkość. To jest wielki kraj. Innym razem jest nazwane miastem, Hebrajczyków 11 rozdział, 10 werset. Tam czytamy o Abrahamie, który pragnął tego miasta w górze, zdążał do tego miasta w górze. Czy objawienie, cały 21 rozdział. I to mówi nam na wielką liczbę mieszkańców. Również nazwane jest królestwem. Niebo nazwane jest królestwem. 2 Piotra, 1 rozdział, 11 werset. Ze względu na panowanie Boga i porządek, jaki tam panuje. Jest nazwany rajem. Objawienia, 2 rozdział, 7 werset. Przy Łukasza 23 rozdział, 43 werset, gdzie Pan Jezus mówi do jednego z łotrów, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Więc niebo ma różne określenia, ale ze względu na trwałość, ze względu na to, że jest nieprzemijalne, nazwane jest domem ojca. Wskazuje nam na to, że jest to miejsce, gdzie jesteśmy kochani. Miejsce, gdzie będziemy się czuć dobrze. Miejsce, gdzie ktoś na nas czeka. Dom ojca, gdzie panuje wieczna i chwalebna radość i błogość. Czytamy, że w tym domu jest wiele mieszkań. W Starym Testamencie mamy tego obraz, kiedy świątynia została zbudowana. 6 rozdział 1 Królewskiej, 5 werset, czytamy, że w świątyni znajdowało się wiele pomieszczeń, gdzie ludzie po prostu przebywali, mieszkali. W Jeremiasza 35 rozdziale, 1 do 5 wersetu, czytamy o tym, że były tam pomieszczenia w tej świątyni. Drugi werset mówi, idź do domu rekabitów, porozmawiaj z nimi i wprowadź ich do domu Pana, do jednej z komnat i daj im wino do picia. Zabrałem więc ze sobą Jazaniasza, syna Jeremiasza, syna Habasiniasza, jego braci i wszystkich jego synów i cały dom rekabitów. i wprowadziłem ich do domu Pana, do komnaty synów Hanana, syna Jigdaliasza, męża Bożego, która była obok komnaty książęcej nad komnatą Masejasza, syna Szaluma, stróża progu. Widzimy tutaj komnaty, pomieszczenia, w których mieszkali po prostu ludzie. Więc Stary Testament, świątynia Starego Testamentu wskazuje nam, jest cieniem tego domu, który jest w niebie. Jest tam wiele mieszkań. Pan Jezus mówi, idę do domu Ojca, tam jest wiele mieszkań. Mówi to nam o trwałości. Mówi nam o tym, że jest to miejsce, gdzie będziemy przebywać na zawsze. To jest nasz dom. Będziemy mieli w tym domu mieszkanie. Nie jest to wiele domów wzdłuż ulicy. Jest to jeden wielki dom, dom Ojca, w którym jest wiele pokoi, wiele mieszkań, które są przeznaczone dla Bożych dzieci. Jeden dom, który ma wiele mieszkań, który ma wiele komnat, pokoi, czy jak inaczej byśmy chcieli to nazwać. I jest to przedpowiedziane w kontraście do tego, w jakim stanie znajdujemy się teraz, w czasie naszego pielgrzymowania. 2 Piotra, 1 rozdział, 12 i 13 werset nam mówią o przeciwieństwie tego, co nas czeka w niebie, co teraz przeżywamy. 2 Piotra, 1 rozdział, 12 i 13 werset. Dlatego nie zaniedbam zawsze wam o tych sprawach przypominać, chociaż je znacie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie. Uważam bowiem za słuszne, dopóki jestem w tym namiocie, pobudzać was przez przypominanie. Wiedząc, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak mi to też objawił nasz Pan Jezus Chrystus. Niebo w niebie, dom Ojca, mieszkanie. Tutaj na ziemi, w czasie naszego pielgrzymowania, namiot. Przyjdzie czas, że ten namiot będzie trzeba zwinąć. 2 Koryntian, 5 rozdział, mówi podobne słowa, Paweł o tym mówi. Wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowlę od Boga. Dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Dlatego w tym wzdychamy, pragnąc przeodziać się w nasz dom z nieba, jeśli tylko zostaniemy znalezieni odziani, a nie nadzy. Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przyodziani, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam też dał ducha jako zadatek. Tu na ziemi namiot, tam w wieczności, w niebie, wieczny dom, dom Ojca, w którym będziemy mieli swoje własne mieszkanie. Pan Jezus, kiedy o tym mówi, kiedy składa tą obietnicę, zaręcza to swoją prawdomównością. Mówi, gdyby było inaczej, to bym wam powiedział. Pan Jezus przyszedł, żeby objawić prawdę o Bogu Ojcu. Pan Jezus mówi do Piłata, przyszedłem, aby zaświadczyć o prawdzie. Pan Jezus nigdy nie skłamał. Gdyby było inaczej, gdyby nie było tam mieszkań, gdyby nie było życia po śmierci, On by nam to powiedział. On jest prawdomówny. Ale w przeciwieństwie do tego mówi, w domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Pan Jezus, mówiąc o tym, zmienia perspektywę uczniów, perspektywę ziemskiego królestwa na perspektywę niebiańskiego. Mówi, nie skupiajcie się na tym, co teraz sobie wyobrażacie. Nie oczekujcie tutaj ziemskiego królestwa. Ja idę do nieba i przyjdzie czas, kiedy przyjdę po was i zabiorę was do siebie, tam do waszego wiecznego domu. W 2 wersecie, końcówka tego wersetu, mówi ostatnie zdanie, idę, aby wam przygotować miejsce. I 3 i 4 rozdział mówi nam o przygotowaniu mieszkań przez Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, a gdy odejdę, gdy umrę, gdy zmartwychwstanę, gdy pójdę, wrócę do Ojca, pójdę i przygotuję wam miejsce. I przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. A dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Tak samo jak oblubieniec, który zaręczył się ze swoim oblubienicą w Starym Testamencie w Izraelu, miał za zadanie wrócić do swojego domu, do domu ojca i przygotować mieszkanie dla swojej oblubienicy. Tak samo robi Pan Jezus. Zaręczył się z oblubienicą, z Kościołem i wraca do domu ojca, żeby przygotować dla swojej oblubienicy mieszkanie. Nie tłumaczę to, w jaki sposób to zrobi, ale wiemy z nauczania Nowego Testamentu, że jest to konieczne, aby przygotował nam miejsce naszego wiecznego odpoczywania, miejsce naszego wiecznego przebywania i życia. W Hebrajczyków w 9 rozdziale, w 23 wersecie czytamy: było więc konieczne, aby obrazy rzeczy, które są w niebie, były oczyszczone w ten sam sposób, same zaś rzeczy niebiańskie lepszymi ofiarami od tamtych. I tutaj widzimy ciekawą rzecz. Wiemy dobrze, że te ziemskie rzeczy powinny być oczyszczone, ale czytamy tutaj, że i niebiańskie muszą być oczyszczone. I tutaj nam pokazuje, jak wielki wpływ miał grzech. On wpłynął nie tylko na ziemię, nie tylko wpłynął na nas, na rodzaj ludzki, ale również zakaził niebo. I było konieczne, żeby Pan Jezus oczyścił te rzeczy niebiańskie lepszymi ofiarami, swoją własną ofiarą. W Kolosan 1 rozdziale 23, 20 wersecie czytamy: i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Przez Niego mówię to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. Pan Jezus nie tłumaczy swoim uczniom, w jaki sposób przygotuje to mieszkanie, ale czytamy, że dzieje się to przez Jego śmierć, przez Jego krew. Przez Jego krew, która oczyszcza te niebiańskie rzeczy. Czytamy o Panu Jezusie w Hebrajczyków, że dzięki swojej śmierci wszedł do miejsca Najświętszego, jako nasz poprzednik. On pierwszy wszedł z własną krwią zapłacić za nasze grzechy i z własną krwią otworzył nam wejście do miejsca Najświętszego. To oznacza, że Pan Jezus otworzył nam dostęp do obecności Boga Ojca. Teraz możemy przychodzić z ufną odwagą do tronu łaski. Mamy dostęp przez Niego, przez Pana Jezusa do tronu łaski. Czytamy również w tych wersetach 14 rozdziału, trzecim wersecie, że Pan Jezus jest tym, który sam to zrobi. I sam jest tym, który sam po nas wróci. On nie wyśle po nas aniołów, nie każe nam przyjść samemu, ale sam się tym wszystkim zaopiekuje. Przyjdzie i weźmie nas do siebie. Pierwszy Tesaloniczan, 4 rozdział, 15 i 17 werset do 17 mówi, że sam Pan na odgłos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. I my wszyscy, którzy żyjemy, zostaniemy przemienieni. A ci, którzy są w grobach umarli, zostaną wskrzeszeni i również zostaną przemienieni. I zostaniemy porwani w oboki na powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. W 14 rozdziale, 3 wersecie, ostatnie zdanie, Pan Jezus mówi: żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Ja pójdę, przygotuję miejsce, wrócę po was. Po co? Żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli. W arcykapłańskiej modlitwie, 17 rozdziale, 24 wersecie, kiedy Pan Jezus błaga za nami do swojego Ojca w modlitwie arcykapłańskiej, jedną z Jego próśb jest to: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. To jest modlitwa i prośba Pana Jezusa, żeby ci, których mi dałeś, owce, wierzący, wybrani, żeby oni byli razem ze mną i oglądali moją chwałę. W 4 wersecie Pan Jezus mówi: dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Odchodzę do Ojca. Wielokrotnie Pan Jezus to mówił. Ale widzimy tutaj Tomasza, który jest realistą, który jest sceptykiem, i mówi: Panie Jezu, dobrze mi to wytłumacz. Dokąd Ty idziesz? Idziesz gdzieś poza Judeę? Gdzieś tam jest dom Ojca? O czym mówisz? Pan Jezus mówi, odpowiada mu: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Podczas przebywania w raju pierwszy człowiek, Adam wraz z Ewą, cieszyli się potrójnym przywilejem. Po pierwsze, mieli dostęp do Bożej obecności. Rozmawiali z Bogiem. Po drugie, słuchali i znali Bożą prawdę. Bóg ich nauczał, wiedzieli, co jest dobre, wiedzieli, co jest prawdą. Po trzecie, cieszyli się Bożym życiem. Ale poprzez upadek, poprzez grzech, Adam i my w nim, cała rasa ludzka, straciliśmy ten potrójny przywilej. Po pierwsze, straciliśmy dostęp do Bożej obecności. Grzech nas oddzielił od Boga Ojca. Po drugie, kiedy Ewa i Adam posłuchali węża, kiedy posłuchali diabła, posłuchali jego kłamstwa, w konsekwencji wszyscy ludzie, którzy się rodzą, słuchają i wierzą kłamstwu szatana. Straciliśmy przywilej Bożej obecności, dostępu do Bożej obecności. Straciliśmy prawdę. Zaczęliśmy słuchać kłamstwa. I po trzecie, grzesznik Adam, kiedy zgrzeszył, i my, każdy, który się w nim rodzimy, umarliśmy duchowo. Straciliśmy Boże życie. Ale tutaj, w tym wersecie szóstym, Pan Jezus mówi, w jaki sposób dostajemy się do domu Ojca. On mówi, że On sam jest tym Bożym zaopatrzeniem. Po pierwsze mówi, że jest drogą do Ojca. Czytamy, że każdy z nas na własną drogę zboczył. Każdy z nas poszedł za własnymi wymysłami. Każdy z nas jak owca zboczył na swoją własną drogę. Pan Jezus zaś mówi, że On jest drogą. Kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich o Kościele, o uczniach Pana Jezusa, tam Łukasz używa często sformułowania droga pańska. Kiedy słyszeli o chrześcijanach, słyszeli o drodze pańskiej. Więc chrześcijaństwo było przedstawione jako droga. Dlatego mówimy, że jesteśmy pielgrzymami, że jesteśmy obcymi na tej ziemi. Bo nasze życie w Chrystusie jest drogą. To nie jest zasiedzenie się, zamieszkanie tutaj w tym obcym kraju. To jest droga, to jest wędrówka pielgrzyma do domu Ojca. Po drugie, Pan Jezus mówi, że jest prawdą. Jest prawdą o Ojcu. Jest prawdą o nas samych. Jest prawdą o zbawieniu. W Efezjan czytamy w 4 rozdziale, że mieliśmy przyćmiony umysł. Rzymian 1 rozdział mówi, że wypaczaliśmy Bożą prawdę. Każdy grzesznik wypacza Bożą prawdę objawioną przez stworzenie. A Pan Jezus nas zaopatruje w tą Bożą prawdę, w Bożą prawdą o nas samych, że jesteśmy grzesznikami, że zasługujemy na śmierć, zasługujemy na wieczne potępienie. Ale mówi nam również o tej Bożej prawdzie, że Bóg zatroszczył się o nasze zbawienie. Posłał Baranka Bożego, Pana Jezusa Chrystusa, który złożył swoje życie w ofierze, przelał swoją krew, abyśmy my mogli żyć. I to jest ta prawda, o której świadczył Pan Jezus. Pan Jezus jest drogą, drogą do Ojca, jest prawdą o Ojcu, ale również jest życiem. Bez Niego w naszej naturze jesteśmy umarli w naszych grzechach i upadkach. Czytamy, że byliśmy obcy dla życia Bożego. Nie było w nas życia Bożego poprzez to, że Adam zgrzeszył, poprzez to, że rodzimy się z grzeszną naturą. Pan Jezus zaś mówi, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Kto wierzy we mnie, przeszedł z śmierci do żywota. Pan Jezus mówi, ja jestem drogą do Ojca. Nie ma w nikim innym zbawienia. Ja jestem prawdą. W nikim innym nie znajdziesz tej drogi, sposobu, żeby być zbawionym. Ja jestem życiem. Tylko ja daję życie. On jest twórcą życia, sprawcą życia i tym, który podtrzymuje nasze życie, zarówno te fizyczne, jak i duchowe. Pan Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I to jest pozytywne stwierdzenie. I teraz negatywne stwierdzenie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Za pomocą przeczenia Pan Jezus mówi, wskazuje na bardzo ważną prawdę. Wiara, chrześcijańska wiara, jest to wiara, która jest ekskluzywna. Ona tylko ma jeden warunek. Tylko przez jeden sposób, przez jedną osobę człowiek może być zbawiony. Pan Jezus nie jest jednym z wielu. On nie stoi w tym samym rzędzie, co Mahomet, co Budda, co Konfucjusz, czy ktoś inny, którego ludzie sobie wymyślili. Pan Jezus mówi tylko przeze mnie. Nie jest jedną z wielu dróg. Nie jest jedną z wielu prawd. Nie jest jednym z wielu, który daje życie. On jedynie jest drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Niego. Chcesz być zbawiony? Chcesz przyjść do Boga Ojca, zamieszkać w niebie, w domu Ojca? Jedyna droga, jedyna prawda, jedyne życie to jest Pan Jezus Chrystus. Nie znajdziesz tego nigdzie indziej. I w tym sensie wiara chrześcijańska jest ekskluzywna. Nie ma niczego poza nią, co mogłoby zbawić. Pan Jezus Chrystus przez wiarę z łaski. Pan Jezus sam zaświadczał sobie, że to w Nim jest zbawienie. Apostołowie, którzy przyszli po Nim i mówili, że nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Pan Jezus, kiedy odchodził z tego świata, skupił się na swoich uczniach, którzy byli w trwodze, którzy się lękali, o których wiedział, że za parę chwil uciekną, o których wiedział, że się go wyprą, o których wiedział, że będą żyć z wielkimi wątpliwościami. Tych pociesza. Tym obiecuje dom Ojca. I nie tylko im, ale i nam, którzy przez ich słowo, przez Jego słowo uwierzyliśmy. Zapewnia nas o tym, że czeka nas dom w niebie. I co najważniejsze, On jest tym, który to przygotuje, który wróci po nas i weźmie nas do siebie. Jemu niech będzie chwała. Amen.